W tej chwili ludzie fizycznie przebywali w kosmosie ponad rok. Mówimy o jednorazowym pobycie kosmonauty. Te pobyty dotyczyły niskiej orbity okołoziemskiej na pokładzie stacji kosmicznej. W praktyce jest jeden taki obiekt, na którym to, właściwie dwa obiekty, na których to przeprowadzano, tak długie, półroczne i roczne pobyty. Była to najpierw stacja Mir i obecnie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Takie misje służyły, tak długie pobyty, głównie z badaniu właśnie wpływu nieważkości, czy też mikrograwitacji, jak się fachowo to nazywa, i ogólnie długiego pobytu w przestrzeni kosmicznej na ludzki organizm. Natomiast jeśli chodzi o takie podróże kosmiczne docelowe, czyli dotrzeć gdzieś i z powrotem, no to najdłuższą tego typu wyprawą były podróże na Księżyc w ramach programu Apollo. Po to, żeby dolecieć na Księżyc, potrzeba było mniej więcej około 3 dni w jedną stronę, czyli taka misja trwała powiedzmy około tygodnia, maksymalnie tam około powiedzmy 10 dni, plus minus. I to jest w zasadzie na razie kres naszych możliwości, jeśli chodzi o podróże międzyplanetarne, czyli zdefiniowane jako podróż z Ziemi na jakieś inne ciało kosmiczne. Oczywiście cały ten temat, o którym teraz mówimy, no ma duże znaczenie w kontekście kolejnej kosmicznej podróży ludzkości, o której wszyscy debatują i do której wszyscy się przymierzamy, czyli załogowej misji kosmicznej na Mars. No i tutaj się okazuje, że skala wyzwania jest wielokrotnie większa niż w przypadku zarówno tych misji księżycowych, jak i nawet tych długotrwałych misji na orbicie okołoziemskiej. Z dwóch powodów, bo tak naprawdę krytyczną barierą w takiej podróży na Marsa są dwa problemy dotyczące odporności człowieka na warunki kosmiczne. I o tych dwóch problemach będę chciał powiedzieć. Są to. Jedna sprawa to promieniowanie kosmiczne. Ten akurat problem jest dość powszechnie znany osobom, które tam powiedzmy się tematyką jakoś luźno czy niespecjalnie interesują. Natomiast dużo mniej osób sobie zdaje sprawę z problemów, jakie rodzi przebywanie w stanie nieważkości przez okres liczony w miesiącach i latach. Dlatego, że przy obecnych napędach jesteśmy w planowanej przyszłości, bo nie w tym momencie jeszcze, nadal, zorganizować załogową misję kosmiczną na Marsa, która musiałaby trwać 2-3 lata. Po prostu w najbardziej sprzyjających warunkach podróż na Marsa będzie trwała rok. Na tym Marsie trzeba pobyć, no i zaczekać również na optymalne warunki, żeby na tą Ziemię wrócić. Mocniejsze napędy mogłyby tą podróż teoretycznie skrócić, ale na razie to jest pieśń bardzo odległej przyszłości. Mówimy o bardzo długiej misji, tak czy owak. No i tu się pojawia właśnie problem związany i z nieważkością, i z ekspozycją na promieniowanie. To, że bez problemu możemy organizować misje załogowe długotrwałe na niskie orbity okołoziemskie, zawdzięczamy ziemskiej magnetosferze. Dlatego, że przed promieniowaniem kosmicznym chroni nas nie tylko atmosfera ziemska, która jest dość gęsta, nie tylko chroni nas właśnie ta atmosfera ziemska, ale również magnetosfera, bo promieniowanie kosmiczne, mówimy oczywiście o promieniowaniu jonizującym, ma wiele składowych. Część z tego to jest promieniowanie rentgenowskiej gamma, one jest bardzo przenikliwe, magnetosfera nie ma na nie wpływu, ale to promieniowanie jest stosunkowo mało szkodliwe. Z jakiego powodu? Bo jest dość przenikliwe, ale jego tak zwana skuteczność biologiczna, czyli gęstość jonizacji ośrodka, przez który przechodzi na przykład naszego ciała, naszych tkanek, jest niewielka. Prawdziwym zagrożeniem jest promieniowanie korpuskularne, czyli cząstki naładowane o wysokiej energii. I tutaj tego jest kilka rodzajów. Dominują wysokoenergetyczne protony. Poza tym tak zwane ciężkie jony. To są od cząstek alfa po jony różnych pierwiastków rozpędzone do dużych prędkości. I tu się okazuje, że niestety, ale pełne ekranowanie tego promieniowania wymagałoby bardzo masywnych osłon. W przypadku pojazdów załogowych krążących na niskiej orbicie okołoziemskiej znajdujemy się w obrębie magnetosfery, poniżej tak zwanych pasów Van Allena, gdzie występuje podwyższona koncentracja tych wychwyconych przez magnetosferę cząstek naładowanych. I tutaj poziom tego korpuskularnego promieniowania jest stosunkowo niski. Natomiast jeżeli polecimy poza ziemską magnetosferę, czyli na przykład na Księżyc, no to robi się poważny problem. I teraz jakie są źródła tego promieniowania? Najważniejszym jest nasze Słońce. I tutaj ono jako źródło tego promieniowania jest bardzo niestabilne, ponieważ są okresy, kiedy tego promieniowania jest niewiele oraz takie, kiedy pojawiają się zjawiska zwane rozbłyskami słonecznymi, które mogą generować bardzo duże wyrzuty tych wysokoenergetycznych protonów przede wszystkim. Zawdzięczamy im najbardziej spektakularne zorze polarne, tak na marginesie. I okazuje się, że jednorazowy, duży taki wyrzut wiatru słonecznego w wyniku rozbłysku słonecznego jest w stanie, w przypadku silniejszych zjawisk tego rodzaju, jest w stanie generować takie ilości tego promieniowania, że astronauci mogliby otrzymać w ciągu czasu mierzonego w godzinach czy dniach śmiertelną dawkę. Nawet śmiertelną, bądź taką zagrażającą poważną chorobą popromienną. No więc jak sobie z tym radzić? W przypadku lotów księżycowych radzono sobie w ten sposób, że po prostu no, monitorowano aktywność Słońca i starano się unikać takich zdarzeń. Przy czym w razie wystąpienia takiego zjawiska na Słońcu można było podjąć pewne środki zaradcze. Przede wszystkim no, załoga mogła przerwać misję, na przykład jeśli była na powierzchni Księżyca, to wystartować. Można było użyć samego statku kosmicznego jako takiego sektorowego ekranu. Generalnie jakoś można się było przed tym bronić. Natomiast w przypadku misji takiej prawdziwie międzyplanetarnej, planetarny, a więc na przykład na Marsa, no to już jest problem, bo ryzyko rośnie wraz z czasem po prostu przebywania w kosmosie. Takich zdarzeń na przykład w ciągu takiej dwuletniej misji może być nie jedno, a kilka. No i co z tym fantem robić? Po drugie, oprócz promieniowania wytwarzanego przez Słońce, jest jeszcze tak zwana galaktyczna składowa tego promieniowania kosmicznego. Czyli krótko mówiąc, promieniowanie dochodzące spoza Układu Słonecznego. Więc tam też jest wszystko, od promieniowania gamma, które jak mówię, nie jest wielkim problemem, ale również promieniowanie korpuskularne. No i okazuje się, że z wyliczeń wynika, że przy jakimś tam niskim poziomie osłony astronauci w takiej podróży na Marsa zbiorą całkiem spore dawki. Poza tym jest jeszcze problem samego pobytu na Marsie. Mars ma bardzo rzadką atmosferę, nie ma magnetosfery praktycznie w ogóle, w związku z czym astronauci na powierzchni Marsa nie byliby niczym chronieni. A o ile powiedzmy ten statek do przelotu międzyplanetarnego można wyposażać w jakieś osłony, no to już w przypadku lądownika czy jakichś modułów, jakichś habitatów służących pobytowi na samym Marsie jest to o tyle problematyczne, że nie można za bardzo zwiększać mas tych lądowników. O ile już zwiększanie masy, dodawanie jakiegoś tam materiału do statku tego przelotowego, kosmicznego już jest problem, no to w przypadku obiektów, które muszą pokonać studnię grawitacyjną, czyli wyhamować, żeby wylądować na powierzchni Marsa, później z tego Marsa startować, koszt jak gdyby w paliwie, w trudnościach technicznych rośnie gwałtownie. Natomiast drugim mniej znanym problemem jest brak grawitacji w locie kosmicznym. Czyli musimy wysłać człowieka powiedzmy w trzyletnią podróż kosmiczną czy dwuipółletnią, w której tak, przez rok przebywałby w stanie nieważkości. Później przez, powiedzmy, kilka miesięcy pracowałby na Marsie, gdzie ciążenie jest 0,38 przyciągania ziemskiego. I później przez rok wracałby na Ziemię. Otóż przy obecnie dostępnej technologii to jest niewykonalne. Człowiek po takim półrocznym czy rocznym pobycie na stacji kosmicznej, czy Państwo mieli okazję oglądać, jak ci kosmonauci odbierani po lądowaniu tych statków Sojuz po powrocie z Mira, czy z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, po takim długim pobycie, oni wymagają pomocy ekipy naziemnej, żeby w ogóle móc się poruszać. I później wymagają czegoś w rodzaju rehabilitacji, jak po ciężkiej chorobie, żeby wrócić do normalnej formy fizycznej. Bo niestety, mimo stosowania różnych form takiej sztucznej, specjalnej gimnastyki tam podczas pobytu na stacji kosmicznej, zachodzą bardzo duże zmiany w organizmie i to nie tylko jest osłabienie mięśni, ale generalnie zmiany również w układzie kostnym, w układzie krążenia, zmiany na poziomie tkankowym. Niektóre z tych zmian mają charakter nie do końca odwracalny. W związku z czym człowiek po takiej dwuletniej misji kosmicznej albo zostałby kaleką, po dwóch latach w stanie nieważkości, albo inwalidą po prostu, wymagającym ciężkiej rehabilitacji. Pominijmy już to, że po roku bardzo by się nadawał do tej pracy na Marsie w ramach jakichś tam prac badawczych.